17 sierpnia z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie Agnieszka i Krzysztof w studiu technicznym i Anna Benhardt przy mikrofonie. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Clotilde Reis, młoda francuska lektorka oskarżona przez reżim w Teheranie o szpiegostwo i udział w protestach, została zwolniona warunkowo z więzienia. Rząd francuski zapłacił kaucję. Kampania przed czwartkowymi wyborami prezydenckimi w Afganistanie kończy się w atmosferze napięcia. Talibowie grożą, że będą atakowali lokale wyborcze. W Inguszetii zginęło 20 osób w zamachu przeprowadzonym przed budynkiem policji. W katastrofie, która miała miejsce w największej rosyjskiej elektrowni cieplnej, zginęło co najmniej 7 osób, a 64 jest zaginionych. Rosyjska załoga statku Arctic Sea jest cała i zdrowa i znajduje się już na pokładzie rosyjskiego okrętu, który odnalazł frachtowiec niedaleko wysp Zielonego Przylądka. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam z Sylwią Gibbs, przegląd prasy przygotowany przez Annę Rzeczycką i Piotra Kamińskiego i magazyn europejski dzisiaj o stresie w pracy. Agnieszka Kumor, która wyjechała do Edynburga, opowie nam o odbywającym się tam właśnie festiwalu teatralnym. Piotr Błoński przygotował kronikę ekonomiczną. Potem trzecia część audycji o Witoldzie Gombrowiczu, a na zakończenie programu lekcje języka francuskiego. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu, pełnego wydania dziennika. Clotilde Reis, młoda francuska oskarżona przez reżim irański o spisek i szpiegostwo, została w niedzielę wieczorem zwolniona za kaucją. Ostatnią noc spędziła już w ambasadzie francuskiej w Teheranie. Ojciec 24-letniej lektorki języka francuskiego Remy Reis potwierdził informację Urzędu Prezydenta Republiki, który zapewnił wcześniej, że Clotilde Reis jest w dobrej formie fizycznej i psychicznej. Clotilde ma pozostać w ambasadzie do czasu ogłoszenia wyroku przez reżimowy trybunał. Jak na razie Trybunał Rewolucyjny, który rozpatrywał już sprawy 110 uczestników trwających od czerwca protestów, a kolejne 28 osób stanęło przed nim w niedzielę, nie wydał jeszcze żadnych wyroków. Francuska czekać musi, jak i inni, na decyzję w Teheranie, lecz przynajmniej nie w więzieniu, gdzie zatrzymani demonstranci są poddawani torturom i gwałceni. Informację tę przekazał m.in. Mehdi Karoubi, opozycjonista i kandydat w ostatnich wyborach prezydenckich. Zapewne za te oszczercze wiadomości wykorzystywane przez zagraniczne rządy, jak utrzymuje reżim w Teheranie, wstrzymano dzisiaj edycję dziennika wydawanego przez tego reformatora. Z powodu kłopotów w drukarni, powiedział prokurator Teheranu, oburzony podejrzeniem, że zakaz publikacji wydały władze. Tenże prokurator potwierdził w wywiadzie dla agencji Mehr, że Paryż zapłacił kaucję za wypuszczenie z więzienia Clotilde Reis, kaucję w wysokości 213 tysięcy euro. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie chciało ujawnić sumy, za to przyznało, że skorzystano z pośrednictwa innych państw zaprzyjaźnionych z Iranem, by wyciągnąć francuskę z więzienia. Chodzi przede wszystkim o Damaszek, któremu podziękowano już wcześniej po zwolnieniu urzędniczki ambasady francuskiej, pani Nazak Afshar, oskarżonej również o udział w manifestacjach przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim. Tu także reżim uzyskał kaucję. Pani Afshar musiała dać w zastaw swoje mieszkanie w Teheranie. Przypuszcza się, jak pisze AFP, że Syria doprowadzi do ostatecznego zwolnienia Clotilde Reis. W tym tygodniu do Iranu przybywa z oficjalną wizytą jej prezydent Bashar al-Assad. Pytaniem pozostaje, czy do negocjacji o uwolnienia aresztowanych włączono też inne drażliwe sprawy dotyczące Iranu. Na ten temat komentatorzy snują tylko domysły. Kampania przed czwartkowymi wyborami prezydenckimi w Afganistanie kończy się w atmosferze napięcia i strachu. Szczegóły Sylwia Gibbs.
Talibowie po raz pierwszy zapowiedzieli, że nie zawahają się przed atakowaniem biur wyborczych i udowodnili w sobotę 15 sierpnia, że są zdolni do zorganizowania samobójczego zamachu w sercu Kabulu przeciwko kwaterze głównej NATO. Rzecznik rządu afgańskiego nie potrafił powiedzieć, ile biur wyborczych będzie otwartych. Najbardziej zagrożone są biura wyborcze na południu Afganistanu, kontrolowanym przez talibów. 12% biur mogłoby być zamkniętych. Faworytem w wyborach prezydenckich jest obecny szef państwa Hamid Karzaj, ale przypuszcza się, że nie zostanie on wybrany w pierwszej turze z powodu dynamicznej kampanii jego przeciwników. Wyróżnia się wśród nich były minister spraw zagranicznych Abdullah Abdullah, któremu udało się zebrać na wiecu przedwyborczym na stadionie w Kabulu 10 tysięcy zwolenników. Abdullah prowadzi kampanię pod hasłami bezpieczeństwa. Nad przebiegiem wyborów czuwać mają wszystkie dyspozycyjne siły wojskowe i policyjne, w sumie 200 tysięcy Afgańczyków i 100 tysięcy żołnierzy sił alianckich stacjonujących w Afganistanie. Akcje talibów i ich pogróżki są zagrożeniem dla wiarygodności wyborów w Afganistanie. Można się obawiać, że spowodują oszustwa i wysoką absencję wyborczą.
Dodajmy tylko, że talibowie nie ograniczyli swych akcji do Afganistanu. W sąsiednim Pakistanie wybuchła dzisiaj bomba, zabijając 6 osób. Ten zamach jest zemstą za stworzenie lokalnej milicji, która walczy z fundamentalistami islamskimi. Armia pakistańska poinformowała natomiast o śmierci 13 talibów, którzy zginęli w walkach w Dolinie Swat, gdzie od kwietnia wojska rządowe toczą boje z talibami. 20 osób zginęło, ponad 60 zostało rannych w zamachu w Inguszecji. Naładowana materiałami wybuchowymi ciężarówka po staranowaniu bramy uderzyła w budynek policji w Nasranie. Atak przeprowadzono, gdy policjanci zebrali się na podwórku, stąd taka duża liczba zabitych i rannych, wśród których są również dzieci. Zamach przeprowadzono w kilka dni po ogłoszeniu przez Kreml, że prezydent Yunus Bek Yevkurov, ciężko ranny w czerwcowym zamachu bombowym, objął z powrotem urząd. Republika Inguska od 1992 roku po ogłoszeniu niepodległości przez Czeczenię wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej. Ta zależność od Moskwy nie podoba się islamskim bojownikom, którzy regularnie dokonują tu zamachów. Nie dalej jak w ubiegłym tygodniu inguski minister budownictwa został zastrzelony w swym biurze. Prezydent Miedwiediew potępił dzisiejszy zamach, zawiesił w czynnościach inguskiego ministra spraw wewnętrznych i wydał polecenie swemu ministrowi spraw wewnętrznych, by zrobił porządek w inguskich strukturach policyjnych i wzmocnił oddziały na miejscu. Czytamy w depeszy AFP. Kreml ma dzisiaj pełne ręce roboty. Kolejne doniesienia przyszły z Syberii, gdzie w największej na świecie hydroelektrowni Sajańsko-Suszeńskiej zawalił się sufit w hali maszyn. Co najmniej 7 osób zginęło, 60 osób jest poszukiwanych w zatopionych przez wodę pomieszczeniach. Do wypadku doszło nad ranem podczas prowadzonych w elektrowni napraw. Nie ma zagrożenia dla okolicznej ludności. Zapora nie została uszkodzona. Naprawa instalacji potrwa lata, zapowiedział wysłany na miejsce rosyjski minister do spraw nadzwyczajnych Siergiej Szojgu. Brak elektryczności to poważny problem w tym bardzo uprzemysłowionym regionie. Znajduje się tu również ogromna huta aluminium Rusal. Prezydent tej grupy wraz z ministrem do spraw nadzwyczajnych i ministrem energii spotkali się, by zastanowić się nad alternatywnymi źródłami energii. Chodzi już nie tylko o utrzymanie produkcji, ale zapewnienie dostaw energii przed zbliżającą się jesienią i zimą. Za to sukcesem zakończyła się akcja poszukiwania frachtowca Arctic Sea, który zaginął w końcu lipca na Atlantyku z rosyjską załogą na pokładzie i drewnem fińskim w ładowniach. Statek miał być dwukrotnie zaatakowany przez piratów, ale wydarzenia te owiane są tajemnicą. W każdym razie, jak podano w Moskwie, statek odnaleziono po północy w odległości 300 mil morskich od wysp Zielonego Przylądka. Załoga cała i zdrowa znajduje się na naszym statku i jest przesłuchiwana w celu wyjaśnienia tajemniczych okoliczności tych wszystkich zdarzeń, powiedział rosyjski minister obrony. Za kilka godzin będziemy znać więcej szczegółów, dodał Anatolij Sierdziuków, a czy my też zobaczymy. A teraz pora na przegląd prasy, przygotowany dzisiaj przez Annę Rzeczycką i Piotra Kamińskiego.
Przegląd prasy francuskiej. Piotr Kamiński.
Yves Tréhard nawołuje w komentarzu w Le Figaro do przezwyciężenia zachodniego sceptycyzmu. Chodzi o sytuację w Afganistanie w kontekście zbliżających się wyborów, którym talibowie nie szczędzą, by się tak wyrazić, skupionej uwagi. Po co umierać za Kabul? Pyta komentator dziennika, sięgając po pamiętne zdanie sprzed 70 lat. To zdanie słychać na Zachodzie coraz częściej, szczególnie we Francji. Od czasu ofensywy przeciwko talibom i ich sojusznikom nazajutrz po zamachach nowojorskich w Afganistanie nic się z pozoru nie zmieniło. Codzienne zamachy wykluczają wszelkie nadzieje na pokój, a zimna buchalteria sił międzynarodowych nadwyrężyła wreszcie morale zachodniej opinii publicznej. 800 Amerykanów, 200 Brytyjczyków, 120 Kanadyjczyków, 33 Niemców, 29 Francuzów. Wojna ta, zwana sprawiedliwą w przeciwieństwie do irackiej, ciągnie Yves Tréhard. Le Figaro jest w oczach wielu coraz mniej usprawiedliwiona. Po co wspierać rząd Hamida Karzaja, niekompetentny i przeżarty korupcją? Czy siły zachodnie, próbując wyeliminować talibów, w istocie nie podsycają jedynie determinacji islamskiego wroga? Jakże tu liczyć na zwycięstwo w kraju, gdzie ugrzęzły inne obce siły od Armii Czerwonej poczynając? Po co eksportować nasze demokratyczne wartości do kraju żyjącego całkiem odmiennymi tradycjami? Po cóż zatem wybory prezydenckie, ciągnie komentator Le Figaro? Pragnie ich społeczność międzynarodowa, talibowie je bojkotują, grozi im masowa absencja. Obserwatorzy na miejscu zapewniają, że Amerykanie wszystko ukartowali z góry, a Karzaj zostanie wybrany na drugi mandat. Może to i prawda, cóż jednak wrogowie obecności zachodniej w Afganistanie proponują w zamian? Porzucenie kraju w rękach talibów, co oznaczałoby nawrót do demonów obskurantyzmu i ponurych praktyk średniowiecznych? Czy ci, którzy unoszą się oburzeniem, gdy tylko prawa człowieka są zagrożone w najdalszym zakątku kuli ziemskiej, pragną wymazać Afganistan ze swej cnotliwej planety? Tym bardziej, dodajmy na marginesie, że kiedy tylko siły zachodnie porzucą Afganistan na pastwę talibów, te same czyste duszyczki rykną wielkim głosem, całą odpowiedzialność zwalając na zachodni imperializm. Nasi żołnierze nie walczą w Afganistanie, by się przypodobać Amerykanom, pisze Yves Tréhard Le Figaro. Stawką jest obrona naszej wolności tutaj i budowa wolności Afgańczyków tam, przeciwko islamskiemu szaleństwu, kończy komentator dziennika. Na łamach La Croix wypowiada się na ten temat Leo Michel, wykładowca Instytutu Studiów Strategicznych w Waszyngtonie. Fala przemocy nie stanowi dlań żadnego zaskoczenia, przepowiadali ją wszyscy znawcy zagadnienia w Waszyngtonie. Po pierwsze z uwagi na wybory, po drugie ze względu na nową strategię amerykańską, która skupia się na strefach wymykających się dotąd spod kontroli, co oznacza ostrzejsze walki i więcej ofiar. Pentagon uważa, że potrzeba roku, półtora, by strategia ta przyniosła owoce. Strategowie wiedzą, że czas stanowi czynnik najistotniejszy, gdyż cierpliwość opinii publicznej nie jest nieograniczona. Wybory nie wywołują w Stanach Zjednoczonych takiego zainteresowania ani nadziei jak 5 lat temu, gdy wybrany został Hamid Karzaj. Czasy się zmieniły. Waszyngton stawia sobie mniej ambitne cele w dziedzinie budowy demokratycznego Afganistanu. Leo Michel odrzuca też porównanie z Irakiem, gdzie cierpliwa strategia przyniosła skutki. Irak jest bowiem krajem o silniejszej strukturze niż Afganistan. Talibowie mają ogromne doświadczenie i są dobrze zorganizowani. Celem Pentagonu jest nie tylko walka z nimi, lecz przywrócenie nadziei Afgańczykom. Przedtem wojsko wpadało do wioski, czyściło okolicę z talibów, liczyło ofiary przeciwnika i wynosiło się stamtąd. Po czym talibowie natychmiast wracali i znęcali się nad mieszkańcami za kolaborację, budząc tym niechęć wobec NATO. Odtąd wojsko zostaje w wyzwolonej strefie, działa na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa. Powodzenie tej strategii zatwierdzonej w Strasburgu zależy od jej aspektu cywilnego. Nie sposób stawiać wyłącznie na siły zbrojne. Dla generała McChrystala, który od czerwca dowodzi siłami amerykańskimi w Afganistanie, konieczne jest tu poparcie ludności. To zaś zależy właśnie od czynnika cywilnego. Ludzie muszą poczuć, że sytuacja się poprawia. Wymaga to wysiłku ze strony wszystkich, także w łonie Unii Europejskiej. To ogromne zadanie, przede wszystkim dlatego, że nikt nigdy nie koordynował operacji tak wielkiej z udziałem tylu tak różnych składników. Nam na przykład mówi Leo Michel w La Croix brak cywilnych ekspertów. Ich szeregi bowiem stopniały w ciągu ostatnich lat.
Anna
Anna Rzeczycka.
Ci, którzy wybrali Francję. Taki jest tytuł serii artykułów, które popołudniowy Le Monde postanowił poświęcić cudzoziemcom osiadłym we Francji. W pierwszym tekście z serii, opublikowanym w dzisiejszym numerze, gazeta szkicuje portret ojca obecnego prezydenta Republiki Francuskiej, Nicolasa Sarkoziego, 81-letniego dzisiaj pala, który, jak pisze Franck Johannes, Francję wybrał przypadkowo. Przywiany tu z Węgier przez huragany historii i który ze swej emigracji potrafił uczynić legendę. Pal István Ernő Sarkozy urodził się 5 maja 1928 roku w Budapeszcie w rodzinie drobnej szlachty węgierskiej. Gdy miał 16 lat, wraz z częścią rodziny uciekł przed Armią Czerwoną do Austrii. Jego ojciec Georgi zbyt jednak tęsknił za ojczyzną i wszyscy wrócili na Węgry. Georgi zmarł tam w 1948 roku, a młody Pal, który z przerażeniem myślał o służbie wojskowej u Sowietów, postanowił ponownie przeprawić się za żelazną kurtynę. Matka dała mu swe błogosławieństwo, ojcowski sygnet i wyznaczyła mu spotkanie w Paryżu, w hotelu przy alei Pierre Premier de Serbie. Pal bez trudności przeprawił się do Austrii. W Innsbrucku spotkał człowieka, który przeprowadzał rekrutację do Legii Cudzoziemskiej i który namówił go na zaciągnięcie się do wojska w Indochinach. Jak się ma 20 lat, wspomina Pal Sarkozy, chcieć walczyć w Indochinach to na pewno najgorszy z pomysłów. Ale koniec końców zostałem uznany za niezdolnego do służby wojskowej i przyjechałem jednak do Paryża, a mój syn został prezydentem republiki. W grudniu 1948 roku w Paryżu jest zimno i głodno. Pal ma pusty żołądek i nogi owinięte gazetami zamiast butów. Pierwszą noc spędza skulony w kłębek przy wylocie z metra na Placu Gwiazdy. Nazajutrz ośrodek dla uchodźców wydaje mu paszport bezpaństwowca. Potem życie staje się trochę łatwiejsze. Jeden z wujów ze strony matki otwiera przed nim swe mieszkanie i dobre serce. Młody człowiek znajduje pracę w pracowni architektonicznej. Dorabia, robiąc portrety emigrantów ze wschodu Europy osiadłych w Paryżu, zakochuje się w André Mala, córce lekarza z zamożnej 17. dzielnicy Paryża. Poślubia ją w 1950 roku i instaluje się wraz z nią u teścia, który zgadza się go utrzymywać tak długo, jak młody człowiek przyucza się do zawodu. Mimo wysiłków teścia, Pal ma jednak ciągle paszport bezpaństwowca. Francuską naturalizację otrzyma 20 lat później, wiele lat po narodzinach trzech synów. Guillaume'a, Nicolasa, dzisiaj prezydenta, i François. Małżeństwo z André jednak się rozsypuje. Pal żeni się z młodą Węgierką, potem z inną kobietą, z którą ma dwoje dzieci, i w końcu z Ines, z którą jest już od 39 lat i która wyjaśnia spokojnie. Pal zawsze szukał kobiet z dobrych rodzin, niekoniecznie bogatych. Bogatych nie mógł kontrolować. Finansowo Palowi Sarkozy udało się. Agencja reklamowa, którą założył, zagwarantowała mu dobrą emeryturę i przyjemne życie między luksusowym podparyskim Neuilly a Ibizą w Hiszpanii. W wieku 78 lat zaczął malować i wystawiać w Madrycie, Tunisie i Paryżu. Jego płótna, mieszanina malarstwa i fotografii sprzedają się nieźle. Uważa, że miał raczej piękne życie i jest zadowolony ze swego przyjazdu do Francji. Nigdy nie zarzucił nałogu palenia, który towarzyszy mu od 15 roku życia. Mam nad panem wielką przewagę, mówi dziennikarzowi Le Monde. Nie mogę umrzeć młodo.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Stres w pracy dotyka co najmniej 1/5 pracowników Unii Europejskiej. We Francji zaczął się on przejawiać na przestrzeni ostatnich lat w formie szczególnie drastycznej. Serie samobójstw miały miejsce w wielkich firmach samochodowych PSA i Renault, a ostatnio w firmie Telekom. 18 pracowników firmy telekomunikacyjnej popełniło samobójstwo od początku 2008 roku. 14 lipca tego roku przy jednym z nich znaleziono list, w którym mowa o zarządzaniu za pomocą terroru. 6 związków zawodowych Telekomu piętnuje zawyżone normy, przymusową mobilność, nacisk na pracowników, zmianę charakteru zawodów i likwidację miejsc pracy. Poszukiwanie rentowności kosztem ludzi od czasu prywatyzacji firmy zwrócone jest w pierwszym rzędzie przeciwko osobom starszym lub wielodzietnym matkom. Zdaniem specjalistów, organizacja pracy i produkcji związana z ciągłym rozwojem technologii trzyma ludzi w napięciu i zmusza do bezustannego przystosowywania się. Bywa też, niezależnie od konkurencji na rynku i coraz krótszych terminów produkcji, że cele stawiane ludziom są sprzeczne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Stres w pracy nie zawsze jest zabójczy. Częściej powoduje depresję. Francuski dziennikarz Paul Morera, autor telewizyjnego filmu dokumentalnego na ten temat, przypomniał, że Francja jest trzecim krajem na świecie pod względem ilości przypadków depresji związanych z pracą. A przecież może być inaczej, mówi Paul Morera.
Przychodzą mi na myśl przykłady firm wiodących obecnie w rewolucji cyfrowej. Firm w Kalifornii, takich jak Google. To jest przedsiębiorstwo, które przypomina kampus. Można w każdej chwili przerwać pracę, nikt nikogo nie nadzoruje, można się rozerwać, pograć w ping-ponga, jest bezpłatna kawiarenka, sala gimnastyczna, a przede wszystkim nikt nikogo nie kontroluje. Ja myślę, że nadmierna kontrola nad pracownikami daje wyniki przeciwne od zamierzonych, niszczy ludzkie wartości. Aby ludzie byli wydajni, twórczy, aby przysparzali przedsiębiorstwom wartości i bogactwa, muszą mieć wolną głowę.
Nie wszystkie przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych są takie jak Google i nie wszystkie przedsiębiorstwa we Francji takie, jakim się stał Telekom. Samobójstwa i depresje nie zawsze mają podłoże związane z pracą, w każdym razie nie wyłącznie, ale naprawdę ważne jest to, jak rozpoznać sytuacje stresowe i jak zapobiec ich dramatycznym skutkom. Tym bardziej, że wszystko się może zacząć niewinnie, zmęczeniem, brakiem koncentracji, zmniejszeniem wydajności pracy. Są to pierwsze objawy syndromu o nazwie burnout, nie tyle przepracowania, co wyczerpania emocjonalnego, mówi o nim dr François Baumann.
Każdy może paść ofiarą tego burn-out i jego podstawą jest niemalże entuzjazm, jak krytykować, czy chociażby osądzać taki entuzjazm. Nie ma osobowości bardziej
wszystko może się zacząć od perfekcjonizmu, jeżeli jest czymś więcej niż cel charakteru, czymś patologicznym. Można wpaść w depresję albo się rozczarować, gdyż nikt nie jest doskonały.
Mówi o nim dr François Baumann, autor książki pod tytułem Burnout, quand le travail rend malade. Burnout, kiedy praca to choroba. Nad problemami stresu i depresji zastanawiali się niedawno podczas spotkania w Brukseli przedstawiciele europejskich pracowników i pracodawców. 21 krajów członkowskich Unii Europejskiej przedstawiło środki obecnie stosowane w formie umów zbiorowych, ustaw, narzędzi pomiaru stresu, kształcenia zawodowego i tym podobne. Komisja Europejska ma podsumować stan faktyczny i ogłosić w 2009 roku raport na temat stresu pracowników unijnych.
FI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
A teraz posłuchajmy korespondencji Agnieszki Kumor, która udała się do Edynburga, by uczestniczyć, przyglądać się festiwalowi teatralnemu.
Spacerując w niedzielę rano głównym deptakiem Edynburga, High Street, zaniepokoiłam się nie na żarty, czyżby sławetna szkocka pogoda w kratkę przegnała festiwalowych gości, czy też zniechęciła ich zakrojona na szeroką skalę przez władze miasta budowa linii tramwajowej w pośrodku handlowej arterii Princess Street. Nic z tych rzeczy, to tylko niedzielne lenistwo. Godzinę później starym miastem rwał przebrany potok spacerowiczów. Na trotuarach rozsiedli się liczni performerzy, a rozdający ulotki artyści i okazjonalni menedżerzy dyrygowali całym tym towarzystwem niczym wodzireje. Wybebeszoną Princess Street, gdzie pomimo wolnego dnia otwarto sklepy, płynęły strumeczki ludzi lawirujących wśród żelaznych tub, kabli elektrycznych i uciszonych przy niedzieli maszyn wiertniczych. Wokół Royal Gallery of Scotland, gdzie ogromne plakaty obwieszczają dwie wystawy, Złoty wiek malarstwa hiszpańskiego i Nowe kino polskie, stanęli tradycyjnie miotacze ognia i przyglądający się im tłum szczęśliwców, którzy nie wyobrażają sobie lata bez edynburskich festiwali. Jest ich bowiem kilka. Filmu, książki, jazzu i bluesa, sztuk pięknych, nauk, orkiestr wojskowych, military tattoo, że wymienimy tylko największe, towarzyszących Międzynarodowemu Festiwalowi i Fringe'owi. A obok nich mieszanka twórczego fermentu, spotkania z widzami, wystawy, zwiedzanie miasta i jego najgłębszych zakątków, warsztaty aktorskie i producenckie, opowiadania baśni, degustacje whisky, kursy tworzenia teatralnej strony na internecie czy debaty, jak ta, co wart jest Fringe. W oczekiwaniu na konkluzję specjalistów wystarczy spojrzeć na miasto, które żyje samo napędzającą się energią, niczym jedno wielkie artystyczne perpetuum mobile. A wśród prezentowanych spektakli w ramach Fringe'u Król Artur edynburskiej kompanii Siege Perilous to próba przeniesienia we współczesność legendy o królu idealiście, który w napisanej wierszem sztuce autorstwa Lucy Nordbeck przygotowuje swój lud na rządy demokracji. Arogancja władzy i osobiste ambicje spiskowców przyniosą tragiczny koniec króla i podatnego na manipulację księcia, młodego następcy. No a co było potem, to już wiemy wszyscy. Do prawdziwej demokracji nam daleko, ale starać się trzeba, gdyż jak powiedział Churchill, jest ona najgorszym z możliwych rozwiązań, ale lepszego dotąd nie wymyślono. Ambitne w zamierzeniach przedsięwzięcie twórców przedstawienia rozbiło się jednak o niezbyt lotną reżyserię Andiego Corelliego i trudności aktorskie wykonawców, wśród których doświadczenie Iana Watta w roli Merlina świeciło wyjątkiem. Na międzynarodowym festiwalu Diaspora, przywieziona przez Seattle Works z Singapuru, to kolejny przykład połowicznego osiągnięcia. Spektakl budują sekwencje wideo, monologi aktorów, szkicowane na żywo dzieła sztuki. Spektakl powstał na podstawie wspomnień samych performerów, a także emigrantów z Tajlandii, Singapuru, Wietnamu i Bali. Napisana specjalnie do spektaklu muzyka Toru Yamanaki, wykonywana mistrzowsko przez chińską orkiestrę z Singapuru, scala tę hybrydę oscylującą między reportażem, filmem dokumentalnym i happeningiem. W reżyserii Ong Keng Sena za wiele jednak było szczytnych intencji, za mało artystycznej syntezy. Bogactwo środków technicznych i pedagogiczny ton utopiły teatr. Z Edynburga dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
Tu Paryż, RFI.
W nocy z 24 na 25 lipca 1969 roku w Wąs koło Nicei zmarł jeden z najważniejszych pisarzy w historii literatury, Witold Gombrowicz. W 40. rocznicę odejścia autora Transatlantyku przypominamy Państwu naszą audycję archiwalną przygotowaną przez Stefana Rigera 20 lat temu z okazji 20. rocznicy śmierci pisarza. Usłyszymy w niej m.in. rozważania zmarłego w lutym 2009 roku profesora Jana Błońskiego, wielkiego znawcy Gombrowicza, na temat jego twórczości. Warto też dodać, że zgodnie z doroczną już tradycją 25 lipca bieżącego roku w rocznicę śmierci Gombrowicza przedstawiciele konsulatu generalnego w Lyonie oraz władze miasta złożyły kwiaty na grobie pisarza. Oto trzecia część tej audycji.
Witold Gombrowicz po 20 latach. Część trzecia.
Ze mnie, istoty zawsze prywatnej, żaden naród nie może mieć pociechy. Jestem outsider.
Co przetrwa? Co zostanie z Gombrowicza? Profesor Jan Błoński.
Mi się zdaje, że cały Gombrowicz zostanie. Bez żadnej przerwy od 30 czy 40 lat miejsce Gombrowicza w literaturze polskiej rośnie, w kulturze polskiej rośnie i ten proces jest stały. I to wskazuje na tak zwaną trwałą wartość pisarza czy jego dzieła. No, coś zupełnie podobnego jest zresztą z pozycją Gombrowicza w literaturze światowej czy ogólnej, w literaturze popular, prawda? No, jest godny uwagi, że Gombrowicz z trudem był przyjmowany jak na swój ogrom swojego talentu na świecie, właściwie powoli, ale ciągle posuwa się naprzód w opinii, ciągle jest wyżej notowany, ciągle jest wyżej oceniany i ten proces jest ciągły. Oczywiście Gombrowicz jest pisarzem bardzo trudnym, to nie jest pisarz dla wszystkich. On chyba nad tym ubolewał, na przykład jeśli on pisał coś po co swoje te wspomnienia argentyńskie, wspomnienia z polskie, te wędrówki po Argentynie i tak dalej, to w tym naturalnie by taka była chęć zarobienia paru groszy w wolnej Europie, to jest bez kwestii, to była forma stypendium, ale zamówienie to. Ale jednocześnie ja widzę u Gombrowicza taką chęć dotarcia do szerszego czytelnika. I w ten sposób także. To, że napisał o pętanych na przykład w młodości, to też jest na pewno tęsknota do zwykłego czytelnika. Chęć dotarcia do zwykłego czytelnika.
Jestem humorysta, pajac, linoskoczek, prowokator, mówił w rozmowach z Dominikiem Dychu. Moje utwory na głowie stają, żeby się spodobać. Jestem cyrk, liryzm, poezja, groza, walka, zabawa. Czegóż pan chce więcej? Jestem trudny, to prawda, tam gdzie nie można inaczej. Ale jeśli kto pisze w śmiertelnym strachu, że znudzi, to ja.
No ale właściwie ten wielki Gombrowicz, wybitny Gombrowicz jest bardzo trudny. Nie ma powodu, żeby cały Gombrowicz nie przetrwał. Ja na przykład byłem olśniony, kiedyś przed 5 lat na nowo odkryłem i przeczytałem na nowo wszystkie opowiadania Gombrowicza. Czyli opowiadania Gombrowicza są absolutnymi arcydziełami. To jest nadzwyczajne, bo przecież pierwsze opowiadanie to on w Tance Mecenasa Krajkowskiego to było napisane chyba pod koniec lat 20. jeszcze, więc on miał 20 parę lat. To jest bez jednej zmarszczki. To jest jedna z najzabawniejszych, najlepszych rzeczy w polskiej literaturze nowelistycznej. To jest po prostu arcyświetne. Naturalnie niektóre rzeczy mają mniejsze powodzenie wśród polskiej publiczności, zwłaszcza późne powieści. Tak, pornografia, kosmos. Więc te powieści są bardzo męczące, bardzo przykre.
Czy aby Polacy, zastanawiał się Czesław Miłosz, nie biorą z Gombrowicza co im potrzebne, omijając co im niemiłe? Na Zachodzie, co ciekawe, Gombrowicz stał się głośny głównie dzięki teatrowi i zwłaszcza powieściom. Polacy zaś, odwrotnie, wkraczali na ogół w świat jego twórczości przez furtkę dziennika. Sam muszę przyznać, że przez długie lata dziennik był dla mnie niejako zaporą broniącą mi dostępu do gombrowiczowskiej fikcji. Była w tym jakby obawa przed rozczarowaniem, przed powtórką nieszczęsnego dość eksperymentu z francuską nową powieścią. Jej sztandarowi twórcy, Butor czy Hopgrie, byli znakomitymi teoretykami i potrafili bezbłędnie skonceptualizować swoje przedsięwzięcie, które w realizacji okazywało się jednak najczęściej nużące, jeśli nie żałosne. Z Gombrowiczem jest jednak całkiem inaczej. Profesor Błoński mówił wcześniej o demonicznej stronie Gombrowicza, jaką odkryć można poprzez literacką fikcję.
Dziennik uzupełnia się z powieściami i dramatami, ale uzupełnia się w ten sposób, że pokazuje jakiegoś drugiego Gombrowicza, Gombrowicza utemperowanego. Gombrowicza, który jak gdyby daje nam do rozumienia, patrzcie, ja to potrafię, jestem tym, ale jednocześnie wiem, że to nie może być regułą dla wszystkich, że nie możemy się temu poddać całkowicie. I to pokazuje drugiego człowieka, który głosi tolerancję, pochwałę średnich temperatur, potępia wszelkie gwałty, powiada nawet, prawda, to jest takie paradoksalne zdanie, że ja będę zawsze po stronie Boga, chociaż nie wierzę. Będę po stronie porządku ludzkiego. Idzie po prostu o to Gombrowiczowi, jak sądzę, prawda, który nie był człowiekiem religijnym, idzie o to, że opowiadam się za dorobkiem moralnym ludzkości. I nie będę tak, jak postępował tak jak bardzo wielu pisarzy czy artystów, nie będę próbował narzucić swoich rozmaitych fantazmatów, rojeń, obsesji i tak dalej, jako prawa dla innych. Zadaniem pisarza jest to pokazać, ale mu jednocześnie ucieka od tego.
Ludzie mówiący, że dziennik przewyższa pozostałe utwory, moim zdaniem, pisał Konstanty Jeleński, nie cenią naprawdę Gombrowicza. Dla Polaków dziennik jest szczególnie interesujący ze względu na polemikę z Polską. Ale dziennik jest przede wszystkim fascynujący dlatego, że pisał go autor Ferdy Durkę. Nie wierzę, mówił Jeleński, w podział jego dzieła na fikcję literacką z jednej strony i na dziennik z drugiej. W moim przekonaniu wszystkie jego powieści są dziełami autobiograficznymi, tak jak dziennik, twór autobiograficzny, jest na swój sposób powieścią. Można w nim znaleźć tę samą troskę o styl i konstrukcję, co w powieściach. Thank you. A płyńcież, wypłyńcież, rodacy, do narodu swego świętego, chyba przeklętego. Płyńcież do stwora tego świętego, ciemnego, co od wieków zdycha, a zdechnąć nie może. Płyńcież, płyńcież, żeby on wam ani żyć, ani zdechnąć nie pozwalał, a na zawsze między bytem a niebytem trzymał. Płyńcież do szaleńca, wariata waszego, żeby on was szałami swymi męczył, dręczył, dzieci wasze, żony, na śmierć, na skazanie, sam konając w konaniu swoim. Recenzji z szatańskich wersetów Salmana Rushdiego Broński pisał na łamach kultury, że pomijając artystyczną stronę problemu, duże partie książki porównać można Mutatis Mutandis z transatlantykiem Gombrowicza, który tak swego czasu niektórych rodaków oburzył. W obu wypadkach, pisał Broński, szarganie świętości było swego rodzaju koniecznością, bo pewne rzeczy muszą być od czasu do czasu powiedziane, choćby dla higieny. Dodajmy całkiem w nawiasie, że ryzyko wydania książki Rushdiego we Francji podjął Christian Bourgois, wydawca dzieł Gombrowicza. Ale wróćmy do głównego wątku. Profesor Jan Błoński, który opracował krajową edycję dzieł pisarza, zwraca uwagę na fakt, że tak na dobre spotkanie autora kosmosu z polską publicznością następuje dopiero teraz.
Musimy pamiętać, że Gombrowicz nie jest dobrze w Polsce znany. Bo na to, żeby być dobrze znanym, to trzeba pewnego czasu. On musi być przetrawiony. Zupełnie co innego, inna jest sytuacja, kiedy poszczególne książki Gombrowicza trafiały, no od dawna, no, ja sam przywiozłem chyba ze 30 do Polski, w latach 50., 60., 70. To jest co innego, jak to jest tylko w pewnym kręgu specjalistów albo tam funkcjonuje, a co innego jest, kiedy nagle młody człowiek, który zabiera się do pisania opowiadań gdzieś w Leżajsku albo w Szczecinku, prawda? Teraz bierze Gombrowicza, prawda? I teraz jak on go przeżyje, co on z niego wyciągnie za wnioski, to nic nie wiadomo. Może nie wyciągnąć zresztą, może już minął czas Gombrowicza, ale nie sądzę. Sądzę, że takie wielkie spotkanie jest Gombrowicza z polską publicznością i nawet z polską literaturą, z debiutantami, z młodymi ludźmi, to teraz się dopiero dzieje i będzie się jeszcze działo przez najbliższe lata. Gombrowicz musi jakoś wejść w krew polskiej literatury. Mi się zdaje, że wielki moment czeka. Jeszcze go w Polsce czeka. On teraz jest, jak gdyby mocuje się, jego duch się mocuje z polską masą. Dotychczas się mocował z kolegami, z polskimi intelektualistami, czytelnikami bardziej wyrafinowanymi, no tak. A teraz on właśnie zszedł pod strzechy, tak. Gombrowicz to zszedł pod strzechy. Tak, i teraz mocuje się z prostymi czytelnikami, z masą czytelniczą, a to by go bardzo bawiło oczywiście i bardzo by go przestraszało, prawda? Bo przecież był szalenie zawsze wrażliwy na odbiór. Jest wielki dramat dla pisarza, jak go widzi pani doktorowa z Chmielnej przed wojną, prawda? Bo powieści jego wychodziły, no więc kto czytywał, no i taka inteligencja. Głównie czytała przeciętna inteligencja, więc on właśnie wytworzył sobie taki obraz doktorowej z ulicy Chmielnej. I jak ona teraz go widzi i zarzuca mu, że jest błazen, pozer, to, tamto, owo, prawda? Więc ten moment mocowania się Gombrowicza z polskim czytelnikiem właściwie się dopiero rozpoczął i jak on sobie z tym poradzi, to zobaczymy. Możemy mu życzyć jak najlepiej, ale wyniku nie możemy przesądzać.
Obawy o wyniki tego mocowania się z Polską wyrażał już wcześniej Czesław Miłosz, wietrząc jakby hipokryzję w dzisiejszym celebrowaniu Gombrowicza. Czy nie idzie aby o to, żeby go upupić, wyrywać mu zęby, pozbawić jadu, słowem, żeby zagłaskać go na śmierć? Kto wie, pytał prowokacyjnie Miłosz, czy nie wolałby dziś autor Ferdydurkę, by Polacy w ogóle go nie czytali.
Gombrowicz dla mas, wśród bicia dzwonów, pobożnych pień, procesji z feretronami, pałek milicji, powszechnej niemożności, stylu życia ni z pierza, ni z mięsa, w kraju, gdzie pokazanie języka władzy uchodzi za akt umysłu, jak, do czego może tam służyć taki prorok? Gombrowicz obnażał, żeby reformować. Chciał przerobić Polaków, zmusić każdego z nich do spotęgowania w sobie indywiduum przeciwko cywilizacji z gruntu towarzyskiej, kolektywistycznej, w której jednostka jest słaba. Do polskiego katolicyzmu Gombrowicz odnosił się niechętnie. Pod pokrywką religijności istnieje, jego zdaniem, polska antymetafizyczność. Otóż wartości religii jako absolutne nie powinny być poddawane celom doraźnym. Bóg jako pistolet, z którego chcecie zastrzelić Marksa, pisał Gombrowicz, nie będzie Bogiem prawdziwym. Może jakąś karą na naród katolicki jest ten pisarz, który nie zna modlitwy.
Być może najwyższym morałem mojej literatury jest ten, osłabić do tyla wszystkie konstrukcje moralności premedytowanej i inne międzyludzkie uzależnienia, by mógł dojść do głosu nasz najprostszy, najzwyczajniejszy odruch moralny. I jeszcze jeden cytat. Moralność pisania sprowadza się do elementarnej maksymy. Pisz tak, aby ten, kto czyta, miał cię za uczciwego człowieka. Nic więcej, tylko to, mówił Witold Gombrowicz. Czy mu się to udało? Niechaj każdy sobie w głębi duszy osądzi.
Piotr Błoński.
Istnieją takie pomysły, które raz puszczone w obieg wypływają potem nieustannie w debatach i w propozycjach polityków, mimo że dawno wykazano ich bezzasadność. Należy do nich postulat opodatkowania transakcji walutowych dokonywanych na międzynarodowych rynkach finansowych. Owoc tego podatku miałby zasilać fundusz na rzecz krajów rozwijających się. Jednym z pomysłodawców takiego podatku był w 1972 roku James Tobin, późniejszy laureat Nagrody Nobla, i od jego nazwiska utworzono termin Tobin Tax, podatek Tobina. Uczony zorientował się prędko, że próby wprowadzenia w życie tej idei są ekonomicznym nieporozumieniem i złożył publiczne oświadczenie, że źle go zrozumiano i że nadużywa się jego nazwiska. Termin Tobin tak prześladował go jednak aż do śmierci w 2002 roku, a i do teraz nie pozwala spoczywać w pokoju. W czwartek 28 maja o przygotowania do wprowadzenia takiego opodatkowania zaapelował francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner z okazji toczącej się w Paryżu międzynarodowej konferencji o innowacjach w finansowaniu pomocy na rzecz rozwoju. Bernard Kouchner motywuje swą propozycję przesłankami moralnymi, które uważa za tak oczywiste, że nie rozwodził się nad nimi. Potrzeba pomocy finansowej dla krajów rozwijających się pogłębiła się wobec kryzysu. Zyski ze spekulacji na rynkach finansowych nie budzą sympatii, tym bardziej, że rynki finansowe zasadniczo do kryzysu się przyczyniły, a proponowana stawka 0,005% słownie 0,05 od każdej transakcji, nie byłaby bolesna dla operatorów, a przynosiłaby rocznie od 30 do 60 miliardów dolarów. Oczywiście pod warunkiem, że wprowadziłaby ją równocześnie wystarczająca liczba państw. W tych czasach moralnego kryzysu kapitalizmu, dodał jego sekretarz stanu Joyandet, jest rzeczą zdrową, by umiarkowanie opodatkować tych, którzy zarabiają pieniądze na pieniądzach. Choć minister prawicowego rządu, Kouchner jest socjalistą. Publiczne opodatkowanie uważa więc za dobro samo w sobie i nie robi na nim wrażenia ani ten argument, że wprowadzenie takiego podatku mogłoby doprowadzić do niepożądanych konsekwencji i zaburzeń na rynku oraz że wymagałoby stworzenia kosztownej administracji, ani ten, że sam fakt, że ktoś ma pieniądze, wcale nie upoważnia władzy do sięgania do jego kieszeni. Nie bez kozery podatek Tobina nazwano także podatkiem Robina Hooda. Propozycję Kouchnera wykpiła już w piątek jego koleżanka z rządu, minister ekonomii i finansów pani Christine Lagarde. Wiecie, kiedy ministrowie spraw zagranicznych otwierają swoją skrzyneczkę z pomysłami na finanse, można się spodziewać wszystkiego, rzuciła przelotnie dziennikarzom. Później, już bardziej oficjalnie, oświadczyła, że projekt ten, cytuję, nie jest obecnie przedmiotem analizy. Wyjaśniła ona też, że nie można w tej dziedzinie działać indywidualnie, bo to mogłoby funkcjonować jedynie po bardzo starannym przebadaniu i pod warunkiem, że wdrożyliby to wszyscy. Dodajmy, że we Francji pomysł ten znalazł symboliczną realizację już w ustawie z 2001 roku, wprowadzającą ten podatek ze stawką 0%. Premierem był wtedy socjalista Jospin, który w ten sposób chciał zaznaczyć, że Francja jest gotowa, ale czeka na podobną decyzję innych krajów. Pomysł popierają dzisiaj Niemcy, Szwedzi, Japonia, Brazylia i Chile, ale ani Wielka Brytania, ani Stany Zjednoczone nie chcą o tym w ogóle słyszeć. Można też zadać sobie pytanie, z jak wielkim animuszem wprowadzałyby ten podatek i odprowadzały jego owoce do funduszu rozwojowego tak zwane raje podatkowe, które ledwie można było zmusić do mglistej obietnicy współpracy prawnej, albo kraje o tak obskurnych obyczajach finansowych jak Rosja czy Chiny.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja 16. Amadou Ampateba, L'étrange destin de Vangrin. Amadou Ampateba urodził się na początku XX wieku w Bandiagara w południowo-wschodnim rejonie Mali. Pochodził z ludu Fulanów. Należał do wysokiego rodu spokrewnionego ze strony matki z jednym z wielkich wodzów. Wychowywał się w rodzinnej wspólnocie i w kręgu bogatej tradycyjnej kultury. Ale silny wpływ wywarł też na niego Thierno Bokar, wybitna osobowość afrykańskiego islamu, który wprowadził go w tajniki ezoterycznego nurtu religii muzułmańskiej. Jednocześnie Amadou Ampateba kształcił się, jak inni synowie wodzów, w specjalnie dla nich przeznaczonej przez francuskie władze kolonialne szkole, którą nazwał później Szkołą Zakładników. Karierę zawodową rozpoczął w administracji kolonialnej, następnie pracował naukowo we francuskim Instytucie Czarnej Afryki. Po utworzeniu niepodległej Republiki Mali zajmował wysokie stanowiska w administracji i dyplomacji. Wynikające z uprzywilejowanej pozycji społecznej wielostronne wykształcenie francuskie i malijskie tłumaczy zapewne jego żarliwe umiłowanie kultury afrykańskiej. Od najmłodszych lat Ampateba pieczołowicie zbiera, spisuje i tłumaczy teksty tradycji ustnej. Słynna jest jego wypowiedź.
En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle.
Gdy Ampateba umiera w roku 1991, jest człowiekiem powszechnie uważanym i uznanym za mędrca współczesnej Afryki, która dążąc do modernizacji nie rezygnuje przy tym z poszanowania tradycji. Ampateba poświęcił swoją działalność przede wszystkim upowszechnieniu kultury swego ludu. Przyczynił się do rozwoju alfabetyzacji w języku Fulani, w którym także sam tworzył poezję. Jego dorobek liczy tysiące wierszy, głównie o treści mistycznej. Pisał również opowiadania i przypowieści inicjacyjne, inspirowane baśniami zasłyszanymi w dzieciństwie. Na przykład postać bajarza Kulela, żyjącego w otoczeniu przybranego ojca pisarza, odnajdujemy w pięknym opowiadaniu autobiograficznym On Kulel, l'enfant Peul, które Ampateba ukończył w roku swej śmierci. Większość jego utworów wspomnieniowych wydano pośmiertnie. Pozostawił ponadto pisma filozoficzne i historyczne w języku francuskim, opublikowane wspólnie z naukowcami europejskimi. Niezwykła i fascynująca książka, o której będzie dzisiaj mowa, L'étrange destin de Van Grin, jest zarazem fikcją, biografią i baśnią inicjacyjną. W roku 1974 przyniosła pisarzowi ważną nagrodę literacką Czarnej Afryki. Van Grin, przyjaciel rodziny Ampateba, którego dzieje opowiada książka, jest tłumaczem, a więc człowiekiem sprawującym w okresie kolonialnym ważną funkcję. Przebiegłością osiąga szczyty potęgi i bogactwa. Jednakże zaniedbuje obowiązki wobec tradycyjnych bóstw opiekuńczych, co ostatecznie spowoduje jego upadek. Autor przedstawia tu jednocześnie obraz epoki kolonialnej i barwny wizerunek Afrykanina. Van Grin, który został bogatym kupcem, podejrzewa miejscowego komendanta o złe względem siebie zamiary i chce się go pozbyć. Wciąga w swoje plany przybraną córkę Antena, którą uwodzi komendant, ale również jego kucharz Bura Bura. Van Grin każe więc córce namówić kucharza, by wlał truciznę do posiłku rywala. We fragmencie, który teraz usłyszymy, Tena w rozmowie z Bura Burą stara się mu przypodobać, aby potem zjednać go dla spisku.
Qui est ton père adoptif, Tena?
Mon père n'est aimé ni de Romeau, ni de tout commandant. Mais Dieu merci, ils ne pourront rien contre lui. Il est formidablement protégé par des forces invisibles. En outre, il est très, très riche et très large avec ses amis. Par contre, je dois l'avouer, il est dur, et même très dur, avec les gens qui se mettent en travers de son chemin. Il vaut mieux toujours l'avoir avec soi que contre soi.
Ton père adoptif ne serait-il pas Van Grin par hasard?
Tu l'as exactement nommé. Mais comment as-tu fait pour le deviner?
Le commandant et Romeau parlent beaucoup de Van Grin. Le boy Zoumana et moi-même avons reçu la consigne de ne jamais le fréquenter, ni un membre de sa famille, ni même un quelconque de ses amis.
Le destin se moque de Romeau et du commandant, car voici qu'il a décidé que ton commandant et toi-même tomberiez follement amoureux de la fille de Van Grin. Mais dis-moi, continues-tu à m'aimer malgré ma filiation?
Oui, Tena. Je t'aimerais même si tu étais la fille du plus grand vampire ou criminel du monde.
Merci, mon frère.
W dzisiejszej pierwszej części lekcji mieliśmy okazję poznać afrykańskiego pisarza Amadou Ampateba i urywek jego powieści L'étrange destin de Van Grin. Następnym razem, posługując się tym tekstem, przeanalizujemy sposoby wyrażania krytyki lub podziwu.
C'était tout un roman.
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI Paryż.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
Radio Świata.